Federacja Rosyjska, decydując się na atak na Ukrainę, liczyła się z tym, że część krajów może jej nie poprzeć. Tym samym wiedziała, że mogła liczyć na niektóre rządy na poparcie. Na pewno nie jest tak, żeby kraj był izolowany na całym świecie. Nieskrępowane poparcie dla Kremla wyrażają rządy takich krajów jak Białoruś, Wenezuela, Syria czy Birma. Jest też tak, że całkiem sporo krajów otwarcie nie potępiło poczynań Putina. Warto sobie przypomnieć, że w marcu 2022 roku na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ 35 rządów, reprezentujących ponad 4 miliardy ludzi, zachowało neutralność. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję potępiającą rosyjską inwazję na Ukrainę i wzywającą Moskwę do wycofania wszystkich sił z Ukrainy. Ze 193 członków rezolucja uzyskała poparcie aż 141 krajów. Choć rezolucje Zgromadzenia Ogólnego nie są wiążące, to mają znaczenie polityczne. Chiny, Pakistan, Kuba czy Kazachstan wstrzymały się od głosu. Widać, że chińskie władze przyjęły strategię przyjaznej neutralności wobec Rosji i choć ją faktycznie popierają, to asekurują się, by zachować twarz i nie psuć sobie relacji z Unią Europejską. Pekin jest bowiem przekonany, że Putin zdąży złamać opór na Ukrainie. Nie ugnie się pod ciężarem sankcji, a Zachód się złamie i poszczególne kraje zaczną wypisywać się z sankcji. Chiny, zostawiają sobie pole do manewru, mogą utrzymywać dotychczasowe stosunki handlowe z Federacją Rosyjską. Mogą równie dobrze je zwiększać poprzez zniesienie części ceł na importowane zboża. W tym miejscu pojawiają się też Indie, czyli innymi słowy najliczniejszy kraj demokratyczny świata. Tam w końcu mieszka 1 400 000 000 ludzi. Indie, dla przypomnienia, to sojusznik Zachodu, działający jako przeciwwaga dla Chin w Azji. Podczas gdy Moskwa oficjalnie dziękuje Indiom za przyglądanie się sprawie niejednostronnie, rząd hinduski liczy na zrozumienie świata zachodniego. W końcu do Indii płynie rosyjska ropa, która trafia do nich po korzystniejszych stawkach. I trzeba przyznać, że Indie faktycznie skorzystały na wojnie na Ukrainie, kupując rosyjską ropę z rabatem w wysokości 20%. I należy pamiętać, że Indie zawdzięczają połowę swojego sprzętu wojskowego po korzystnych cenach od Putina. Po Turcji przeciętny Europejczyk by się spodziewał więcej. W końcu to kraj natowski, ale kiedy przyjrzeć się tureckim zakupom, mina może człowiekowi zblednąć. Turcja, kraj rynku wschodzącego, kupuje pszenicę, którą Rosja ukradła Ukrainie. A to bezpośrednio przekłada się nie tylko na podtrzymywanie rosyjskiej gospodarki, ale także na kontynuowanie agresji. Zdaniem wielu obserwatorów bez powszechnego zakazu importu rosyjskiej ropy rosyjskie surowce będą trafiały do Azji i Afryki, a finansowanie konfliktów czy innych działań nie będzie zagrożone. Zresztą nawet nie trzeba się ograniczać do surowców czy wymiany handlowej. Życzliwym okiem patrzą w stronę Kremla liczne rządy latynoamerykańskie czy nawet arabskie. Dość przypomnieć, że objęci zachodnimi sankcjami rosyjscy oligarchowie znaleźli schronienie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W żadnej mierze Putinowi nie sprzeciwiła się Republika Południowej Afryki czy kilkanaście innych państw afrykańskich, a warto podkreślić, że wyjątkowo bliski partner USA w świecie arabskim, Zjednoczone Emiraty Arabskie, nie zagłosowały w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Niektóre kraje tego regionu uznają, że to, do czego dopuściła się Federacja Rosyjska, to taka sama skala przedsięwzięcia, co kampania amerykańskiego prezydenta George'a Busha w Iraku, przypominając światu, że Amerykanie również naruszyli wówczas prawo międzynarodowe. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że sytuacja Władimira Putina, niezależnie od tego, jak byśmy źle mu nie życzyli, do beznadziejnych nie należy. Na pewno trzeba powiedzieć, że Kreml nie znalazł się w komfortowej sytuacji geopolitycznej, ale żeby było beznadziejnie, powiedzieć nie można. Co ważne, Moskwie procentuje skomplikowana sieć zależności ekonomicznych i politycznych, jaką sobie uplotła przez ostatnie dekady. Według obserwatorów jesteśmy świadkami stosunkowo nowej rzeczywistości. Rosyjska inwazja jest pierwszym konfliktem na tak wielką skalę, gdzie widać wyraźnie, że kraje zachodnie nie mają pełnej kontroli nad światową gospodarką czy polityką. Kluczowe wydają się być zmiany strukturalne w relacjach międzynarodowych. Wzrost znaczenia państw, które w przeszłości były koloniami, jak Indie, Brazylia czy RPA, jest podyktowany zmianami strukturalnymi w stosunkach międzynarodowych. Po stronie Putina stanęła w mniejszym lub większym stopniu nieformalna grupa wielkich światowych rynków wschodzących, tak zwany BRICS. Oprócz Rosji to wspomniane Chiny, Indie, RPA, ale też Brazylia. Niektórzy widzą, że kiedy Zachód był zajęty swoimi sprawami, przespał moment, w którym tak zwany sojusz antyzachodni zaczął się rozwijać. Zrobił się potężny, zarówno gospodarczo, jak i politycznie. I w dodatku się rozwija i ma się całkiem dobrze. Kraje BRICS podczas niedawno zorganizowanego szczytu miała sposobność gościć Władimira Putina, a Zachodowi nóż w kieszeni się otwiera, kiedy myśli o tym, że w spotkaniu brały udział również Indie. Kraje BRICS są porównywane do krajów G7, gdzie w G7 rynek składa się z ponad 770 miliona ludzi, a kraje BRICS ponad 3 miliardy. Chińska propaganda uważa, że G7 prezentuje XX wiek, a BRICS przyszłość XXI stulecia. Wszystkim dobrze znany Xi Jinping przy otwarciu szczytu krajów BRICS stwierdził, że wojna w Ukrainie jest sygnałem alarmowym dla świata, ale nie z powodu ataku rosyjskiego, lecz z powodu postawy Zachodu i zastosowanych przez niego sankcji, których celem jest zachowanie hegemonii. Prezydent Władimir Putin dopatruje się w kontaktach z krajami BRICS szansy na to, by Rosja mogła ominąć zachodnie sankcje. W zamian za chińskie samochody czy hinduskie supermarkety Moskwa może im sprzedać jeszcze więcej ropy i węgla. A ze świecą szukać w Azji krajów, które dołączyły się do sankcji, lwią częścią kontynentu nie są przecież Japonia, Tajwan czy Korea Południowa. Jeszcze gorzej jest w Ameryce Łacińskiej. Niedawny szczyt Ameryki nie wyglądał najlepiej. Prezydent Biden kazał opuścić salę takim krajom jak Wenezuela, Kuba czy Nikaragua. Powodem ich wypędzenia było niedemokratyczne praktyki w ich krajach. Na to alergicznie zareagowały inne kraje i szczyt w geście protestu opuściły prezydenci z kolei Meksyku, Boliwii, Urugwaju, Hondurasu i Gwatemali. Nie można powiedzieć, żeby Ameryka Łacińska miała jednolite stanowisko w sprawie rosyjskiej napaści. Chile, Peru, Urugwaj czy Meksyk podpisały wspólny list potępiający inwazję. Kuba czy Nikaragua wstrzymały się od głosowania. A silnym sojusznikiem jest Wenezuela, która w pełni popiera Moskwę, a ukraińscy bojownicy poniosą porażkę. Kolumbia z kolei uchodzi za największego sojusznika Stanów w regionie i dla nich nałożenie sankcji to nie problem. Narzucają się skojarzenia z XX wieku, kiedy mieliśmy do czynienia z potężnym Związkiem Sowieckim, który był militarną potęgą, uzbrojoną w głowice nuklearne, przy czym ekonomicznie rozkładali bezradnie ręce. Współczesne kółko wzajemnej adoracji integruje za to ze sobą kraje rozwijające się gospodarczo, gdzie niejako z samego centrum tego wszystkiego wyłaniają się Chiny z przewodniczącym Xi Jinpingiem. Dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, kciuki do góry, zostawcie komentarz, subskrybujcie, wbijcie w ten dzwon, no i dajcie znać znajomym, że taki kanał jest na YouTubie. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam!